Zdrowe społeczeństwo w stabilnym państwie to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Na antenie Radia Maria Telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa. Witam również naszych gości, a dzisiaj mamy zaszczyt powitać poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.
Szczęść Boże.
Poseł profesor doktor habilitowany Józefa Hrynkiewicz, członek Sejmowej Komisji Zdrowia.
Szczęść Boże.
Doktor nauk medycznych Konstanty Radziwiłł, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej.
Szczęść Boże.
Jesteśmy przed wyborami parlamentarnymi, które 25 października rozstrzygną o przyszłym Sejmie, rozstrzygną o przyszłym rządzie, czyli władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej. Dzisiaj temat, który podejmujemy, zdrowe społeczeństwo w stabilnym państwie. Panie pośle, jak pan rozumie ten temat i jak z punktu widzenia parlamentarnego, z wiejskiej, czy też z punktu widzenia prezesa Rady Ministrów i jego struktur ministerialnych powinna ta sprawa wyglądać?
Zdrowie przede wszystkim powinno być priorytetem dla rządzących. Niestety tak się składa, że jakoś nie jest w tych ostatnich latach. Mam nawet wrażenie, że zdrowie było pewną przeszkodą dla dotychczasowej koalicji, stąd te pomysły prywatyzacyjne, pozbycie się odpowiedzialności, tego, że ekonomia miała o wszystkim decydować. Więc po pierwsze, nie ekonomia, tylko pacjent jest najważniejszy.
Ekonomia miała decydować, to znaczy, że na zdrowiu rząd, ministerstwa zarabiały?
Próbował, raczej powiedziałbym, próbował oszczędzać, próbował niektórym dawać ewentualnie zarobić. Było to traktowane jako pewnego rodzaju przeszkoda i niestety doprowadzono do sytuacji takiej, że jak pacjent trafił do szpitala, to wymuszano na personelu pilnowanie w ogromnym stopniu różnych rozliczeń, cyferek, sprawozdań dla Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie tego, aby przede wszystkim skutecznie i dobrze leczyć. Zresztą na jakość w ogóle nie stawiano, nie oceniano. Narodowy Fundusz Zdrowia nie oceniał jakości, tylko jeżeli już, to oceniał zupełnie coś innego i trochę tak czepiał się tych wszystkich sprawozdań i rozliczeń. I to było wszystko ze szkodą dla pacjentów. No nie można mieć takiego podejścia do zdrowia Polaków. Musi tych pieniędzy zresztą być więcej, ale też i cały system trzeba przeorganizować na taki bardziej przyjazny pacjentowi. Pieniądz miał i za pacjentem. Jakoś nie widać tego, żeby ten pieniądz szedł za pacjentem. Pacjent miał być w centrum systemu, też tego nie widać. Mamy ogólny chaos i bałagan. W zasadzie czego by tutaj nie dotknąć, bo czy z dziedziny pana doktora, myślę tutaj o medycynie rodzinnej, zatrzymano się w połowie drogi przygotowania tej roli lekarza rodzinnego. Czy to jeżeli patrzymy z punktu widzenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, to lekarz rodzinny, lekarz specjalista gdzieś tam w poradni powinni być tym filarem systemu. To wszystko jest zaburzone, to wszystko jest niedofinansowane i to później powoduje, że pacjenci z powikłaniami, różnymi problemami trafiają do szpitali, tam tworzy się kolejka, tam są też nadwykonania, szpitale się zadłużają, leki są zbyt drogie, bo w Polsce Polacy dopłacają aż 30-kilka% do cen leków, w ramach tych cen leków to jest dopłata Polaków i to jest najwyższa dopłata, o ile się nie mylę, w Unii Europejskiej, a więc tych problemów jest całe mnóstwo.
Panie pośle, panie doktorze, pełni pan w Sejmie funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Dwuminutowe sprawozdanie z tych ostatnich 4 lat przed narodem.
My chcieliśmy, bo jestem przecież przedstawicielem opozycji, choć przewodniczącym komisji, rozmawiać o problemach tych, których chociażby tu przed chwilą wspomniałem i proszę sobie wyobrazić, że przez te 4 lata nie wiem, czy choć jedna poprawka opozycji znalazła uznanie większości rządzącej. Ja nie mówię o uznaniu gdzieś w kuluarach, bo w kuluarach to czasami się nawet z nami zgadzają z panią profesor. Mówię już o realnym głosowaniu. Przecież nie jest tak, że nie składaliśmy sensownych propozycji, bo składaliśmy. Nie jest tak, że nie proponowaliśmy dobrych rozwiązań, bo proponowaliśmy. Tak więc jest dużo do naprawy. Ja ogromnie ubolewam, że po tych 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej jesteśmy dalej w systemie od tego dobrego modelu, niż byliśmy przed 8 laty. Zmarnowano te 8 lat. Taka jest niestety moja ocena.
W tych ostatnich latach, ostatnie krótkie pytanie w tej pierwszej części naszych rozmów niedokończonych do pana posła. W tych ostatnich 8 latach mieliśmy bardziej do czynienia z pacjentem jako osobą, czy z pacjentem jako tym, który ma PESEL?
Bardziej jako tym, który ma PESEL, ale nawet i to nie było właściwie zarządzane, bo przypominam ten system EWUŚ, który miał ewidencjonować i wychwytywać tych wszystkich nieubezpieczonych. Ja pomijam kwestię, że nie powinno w ogóle być tego problemu i tego systemu, bo każdy, zgodnie z konstytucją, każdy pacjent ma prawo do opieki zdrowotnej. No ale ten system był niewydolny, więc nie człowiek się liczył, tylko PESEL. I to nie z punktu widzenia personelu. Z punktu widzenia personelu liczył się człowiek, ale mechanizmy były niezdrowe, że tak odnosząc się chociażby do tytułu tej audycji. A nawet w ramach tych niezdrowych rozwiązań, chociażby wspomniany system EWUŚ, który miał wyłapywać tych nieubezpieczonych, też nieprawidłowo funkcjonował. A więc w zasadzie, gdzie by nie dotknąć, tam ogromne zaniedbania, zamieszanie, w ogóle system informatyczny nie działa, one nie są z sobą komplementarne, nie uzupełniają się, a pieniędzy wydano bardzo dużo. Dużo, dużo do naprawy, dużo, dużo do poprawy.
Poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia w temacie zdrowe społeczeństwo w stabilnym państwie, czyli mamy dwa, można powiedzieć, filary dzisiejszych rozmów. Jeden filar to stabilne państwo, a drugi to zdrowe społeczeństwo. Pani profesor i pani poseł.
Może zacznę od określenia, czy nasze państwo jest państwem stabilnym. Patrząc na to państwo z punktu widzenia posła, procesów legislacyjnych, mogę powiedzieć, że tak w ochronie zdrowia, jak i w innych dziedzinach pogłębiał się nieustający chaos. Myśmy pracowali bardzo dużo, tylko że ta praca była pracą bezsensowną. Więc znowu wróciliśmy do takiego stanu, że wykonywaliśmy zadania, które były bezsensowne. Bardzo często były to zadania, które nikomu do niczego nie służyły. Było bardzo dużo projektów ustaw, jeden gorszy od drugiego. I to pogłębiało dezorganizację całego systemu. Jeśli jesteśmy przy ochronie zdrowia, to możemy powiedzieć, że tutaj doszliśmy już do takiej sytuacji, że pacjent stał się przedmiotem różnego rodzaju procedur. I dzisiaj już bardzo współczuję lekarzom. Dzisiaj już lekarze nie leczą, tylko zajmują się wypełnianiem procedur. A do czego to wypełnianie procedur prowadzi, to czasem któremuś lekarzowi uda się jakby leczyć. Natomiast nie ma takiej sytuacji, że ja przychodzę do lekarza i wiem, lekarz informuje mnie, jakie będzie dalsze postępowanie, bo przecież jestem zaniepokojona, po coś przyszłam, prawda? Więc to jest jedna sprawa, bardzo trudna do ustanowienia. Druga sprawa to jest sprawa własności w ochronie zdrowia, nieuporządkowana prywatyzacja. I dzisiaj pojawił się raport Najwyższej Izby Kontroli, który pokazuje, że prywatyzacja nie doprowadziła do niczego dobrego w ochronie zdrowia. Podobnie jak inne raporty pokazują na przykład to, co jest takie ważne dla ludzi już w starszym wieku, dla ludzi w podeszłym wieku, szczególnie starsze. Cała opieka nad ludźmi starszymi. Nie ma tej opieki. Po prostu nie udało się tego pozbierać i zorganizować. Jest dramatyczny raport Najwyższej Izby Kontroli właśnie. Potem weźmy dzieci. Mamy sytuację taką, że w Polsce prawie 21% dzieci, 21% dzieci w wieku od 0 do 18 lat to są dzieci, które wymagają stałej opieki lekarskiej, ponieważ chore są na różnego rodzaju choroby przewlekłe. Zlikwidowana została medycyna szkolna. 92% dzieci w wieku 12 lat ma próchnicę zębów po prostu. Jeśli chodzi na przykład o realizację narodowego projektu zwalczania chorób nowotworowych, opinia Najwyższej Izby Kontroli jest negatywna. Właściwie można by powiedzieć, że nie zrobiono tam niczego, żeby ten system uporządkować, chociaż przecież poszło na to może nie tak dużo pieniędzy, ale jednak szły pieniądze przez wiele lat po 250 milionów złotych, prawda? Więc mamy tutaj bardzo trudną sytuację. Sytuacja ludzi chorych psychicznie. W ostatniej chwili, tuż właściwie przed końcem kadencji, zlikwidowano przypadkiem zupełnie. Przy okazji uchwalania złej ustawy o zdrowiu publicznym, bardzo potrzebnej, ale niedopracowanej, złej, nad którą pracowano 4 lata, zlikwidowano Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Tymczasem w Polsce 1,5 miliona ludzi leczy się stale u psychiatrów z powodu zaburzeń, a następne 1,5 miliona, jak mówią psychiatrzy, nie leczy się, ponieważ nie ma gdzie się leczyć, prawda? Więc mamy do czynienia właściwie z pogłębiającym się chaosem. Jeśli chodzi o pieniądze, to oczywiście tych pieniędzy nie ma dużo, ale stale zwiększa się ilość tych pieniędzy i przy dobrym gospodarowaniu, przy pewnym jasnym planie, który chciało się zrealizować, można było osiągnąć znacznie lepsze wyniki. Natomiast to, co już mówił tutaj pan poseł Latos, my jako opozycja, jeśli chodzi o zdrowie, nigdy nie stawialiśmy sprawy, że to jest polityczne. Zdrowie nie jest polityczne. Chorują ludzie o różnych poglądach, z różnych partii, bezpartyjnie. Wszyscy chorują, prawda? I kiedy była dobra propozycja, podsuwaliśmy dobre propozycje, prosiliśmy o ich przyjęcie. Nigdy nie spotkało się to z żadną reakcją z drugiej strony. I to jest niezwykle przykre, że nie można było nawet w tak elementarnej sprawie, w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są sprawy zdrowia naszych obywateli, po prostu porozumieć się z koalicją.
Pani poseł profesor Józefina Hrynkiewicz, między pacjentem a lekarzem procedury, ogólnie panujący chaos zarówno w dziedzinie służby zdrowia, jak i tej stabilności w państwie, bo dziś o tym rozmawiamy jako temat zdrowe społeczeństwo w stabilnym państwie. Jest z nami również doktor nauk medycznych Konstanty Radziwiłł, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej. Jak pan odpowiada na to pytanie, na ten temat, co pan zauważa w tym temacie kluczowego dla naszego społeczeństwa, dla naszej ojczyzny, zwłaszcza w perspektywie wyborów parlamentarnych?
Samorząd lekarski to taka organizacja, która ma dwa zadania. Po pierwsze, reprezentuje punkt widzenia lekarzy, ale po drugie, bardzo wyraźnie z mocy ustawy, na podstawie której działa, jest to organizacja, która ma nadzorować właściwe wykonywanie zawodu lekarza i ma działać w interesie publicznym. A to oczywiście wiąże się z tym, że widzimy jako ci, którzy siedzą w samym środku tego systemu, wszystkie wady, także zalety, ale również widzimy, co trzeba zmienić, w którą stronę iść w systemie ochrony zdrowia. Jesteśmy od bardzo dawna, można powiedzieć, stałym uczestnikiem prac parlamentarnych. No i niestety wszystko to, co zostało powiedziane o sytuacji opozycji na posiedzeniach Komisji Zdrowia, a także ewentualnych szans na jakieś poprawki zgłaszane przez opozycję w parlamencie, to jeszcze bardziej dotyczy wszystkich tych, którzy są poza parlamentem. I myślę tutaj nie tylko o przedstawicielach lekarzy, ale także przedstawicielach innych zawodów medycznych, a także przedstawicielach pacjentów, organizacji pacjenckich. My jesteśmy regularnie wszyscy, bo w dużej liczbie, obecni na posiedzeniach Komisji Zdrowia. Często jest sporo czasu na to, żeby powiedzieć to, co myślimy na temat projektów, które są na stole, ale właściwie praktycznie nigdy nie zdarza się, żeby ktoś wziął pod uwagę to, co proponujemy. I niestety to doświadczenie...
Czyli można mówić o wykluczeniu?
To jest takie doświadczenie arogancji władzy. Ja bym nazwał to bardzo mocno w ten sposób. Bo proces konsultacyjny nie polega na tym, żeby dać komuś się wygadać. Tylko polega też na tym, żeby zastanowić się, czy to, co mówi, nie zawiera przynajmniej ziarna prawdy i ewentualnie to uwzględnić. A podkreślam, to jest doświadczenie właściwie wszystkich tych, którzy spoza parlamentu przychodzą na tego typu posiedzenia. Jeśli chodzi o lekarzy i jak widzą ten źle działający system ochrony zdrowia, to ja bym chciał zacząć od tego, o czym już Państwo oboje mówili, to znaczy język, który zapanował w systemie ochrony zdrowia. Pacjent jest nie tylko PESEL-em, on jest po prostu nazywany w przepisach i w, można powiedzieć, w dyskusji świadczeniobiorcą albo usługobiorcą. Lekarz jest nazywany usługodawcą. To, co jest między nimi, to nie jest jakaś relacja lekarz-pacjent, to nie jest leczenie, tylko to jest właśnie procedura. Procedurę wykonuje się w ramach limitu albo do limitu, a potem już jest nadwykonanie. Ten język jest tak obrzydliwy, że moim zdaniem on wpływa również na sposób myślenia i na sposób działania tego całego systemu. To jest, można powiedzieć, też jakiś rodzaj realizacji pewnego pomysłu, z którym mamy do czynienia mniej więcej od 8 lat, bo właśnie wtedy w zasadzie, można powiedzieć, po raz pierwszy w sposób i bardzo jednoznaczny powiedziano, że system ochrony zdrowia w Polsce będzie działał według reguł rynkowych. Mamy do czynienia z podmiotami leczniczymi, które już nie są nazywane szpitalami, przychodniami, tylko są po prostu przedsiębiorstwami, które, jak to przedsiębiorstwa, mają w zasadzie jeden cel, jak wszystkie inne przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa dopisują sobie tak zwaną misję, ale ona jest w zasadzie tam na papierze czy na jakiejś plakietce, w folderze bardzo ładnie wydrukowanym. Tak naprawdę celem przedsiębiorstw jest zysk. I niestety tego typu zasada zapanowała również wśród podmiotów leczniczych. Dzisiaj duża, równolegle towarzyszy temu bardzo mocno zaplanowany proces zmuszania podmiotów czy właścicieli, publicznych właścicieli szpitali, takich jak na przykład samorząd terytorialny, do tego, aby przekształcać te swoje szpitale w spółki. No w spółce to już zupełnie nie ma dyskusji, bo spółka działa według prawa handlowego, ona działa na rzecz zysku i nawet jest tak, że zarządzający spółką, na przykład prezes szpitalnej spółki, podlega karze, gdyby działał niezgodnie z interesem finansowym spółki. To wszystko prowadzi do tego, że wynik finansowy, no często ujemny, ale chodzi o to, żeby go ten minus zmniejszać jak najbardziej, wynik finansowy liczy się na pierwszym miejscu, a te placówki jak gdyby zapominają o tym, do czego są powołane, bo jakby człowieka na ulicy zapytać, po co jest szpital, no każdy oczywiście odpowie, po to, żeby leczyć w nim ludzi. Nie, dla prezesa spółki szpitalnej szpital jest tylko przedmiotem osiągania pozytywnego wyniku finansowego. To jest coś zasadniczo nieprawidłowego i na pewno to jest jedna z takich pierwszych rzeczy, które trzeba zmienić.
Czyli bilans finansowy zamiast bilansu zdrowia. Zdrowe społeczeństwo w stabilnym państwie. Nasi goście poseł Tomasz Latos, poseł profesor Józefina Hrynkiewicz i doktor nauk medycznych Konstanty Radziwiłł. Wydaje mi się, że to nasze dzisiejsze hasło w rozmowach niedokończonych należałoby wrzucić do kosza. Dlatego, że to, co Państwo powiedzieli, to tak, społeczeństwo mamy niezdrowe, czyli chore, państwo mamy niestabilne.
Jest to naprawiać.
Czyli sytuacja jest to naprawiać. Więc
jest to naprawiać.
Ja mam bardzo konkretne pytanie do Państwa, którzy bądź jesteście w ławach parlamentarnych, bądź do nich startujecie, a wszyscy taki zamiar takie pragnienie macie i oczywiście tutaj życzymy powodzenia. Natomiast trzy podstawowe pytania odnośnie zdrowego społeczeństwa i stabilnego państwa i proszę o konkretne odpowiedzi. Co zachować, co zmienić, co wprowadzić, by społeczeństwo było coraz zdrowsze, a tym samym by państwo było stabilne. Panie pośle.
Z pewnością zlikwidować, zmienić tą ustawę, o której wspomina pan doktor. Ustawa o działalności leczniczej z roku 2011 jest taką patologią.
Co zachować?
Co zachować? Myślę, że nawet przywrócić na przykład staż podyplomowy, zachować dobry poziom kształcenia, który w Polsce mamy, ale mamy zaraz następny problem. Ci dobrze wykształceni lekarze, pielęgniarki, inne zawody medyczne wyjeżdżają w dużym stopniu do pracy za granicę, bo nie mają tutaj stworzonych odpowiednich warunków.
I co wprowadzić?
Wprowadzić takie mechanizmy i takie zasady, aby jednak utrzymać jak najwięcej tych osób w Polsce, stworzyć im możliwości poprzez czy rezydentury, czy też inne mechanizmy, bo tego cały czas brakuje. Ale rzecz najważniejsza, ja powiem, bo oczywiście o konkretnych ustawach, o dostępie do leków, innych rzeczach możemy opowiadać bardzo długo, ale dwie podstawowe sprawy, to jest moim zdaniem przywrócenie tej centralnej roli pacjenta w systemie, bo od tego zaczyna się całe dobro lub zło. Jeżeli tego nie ma, to jest to zło, o którym tutaj mówimy. I druga sprawa, odnowić dialog w środowisku w ogóle medycznym. On też został zniszczony.
I cały personel.
Tak. Tego dialogu nie ma ani z personelem, czy to lekarze, pielęgniarki, inne zawody medyczne. Nie ma z środowiskami pacjentów. Nie ma właściwie z nikim właściwego. I to jest tak, że później ci urzędnicy chcą być mądrzejsi od wszystkich praktyków, wszystkich, którzy to doskonale wiedzą, jak to.
Józefina Hrynkiewicz, co zachować, co zmienić, co wprowadzić?
Chciałam na chwilę wrócić do sprawy kadry medycznej, lekarzy, pielęgniarek, położnych, a także innych zawodów medycznych. Tu trzeba uporządkować. Po pierwsze, problem kształcenia, zachować to, co jest dobre, a dużo dobrego jest w tym kształceniu, i przywrócić staże we wszystkich zawodach. Także w zawodzie pielęgniarki, w zawodzie położnej i w innych zawodach medycznych, których jest kilkadziesiąt. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest sprawa zatrudnienia i wynagrodzenia. Może ona jest dla polityków bardzo niewygodna, ale my musimy zdać sobie sprawę z tego, ile mamy pieniędzy, ile możemy mieć pieniędzy i jak powinniśmy wynagradzać pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia, w systemie ochrony zdrowia, jakimi środkami dysponujemy i co możemy w tej sprawie zrobić. Dotyczy to całego personelu, ponieważ dzisiaj leczy nie lekarz tylko. Lekarz leczy, lekarz kieruje leczeniem, lekarz diagnozuje, lekarz opracowuje plan, ale ma przecież do pomocy cały zespół, prawda, który go wspomaga, którym kieruje, prawda, w leczeniu pacjenta. To jest niezwykle ważne. Przywrócić zatrudnienie w normalnym trybie, a więc na umowach o pracę po prostu. Te umowy śmieciowe, które się upowszechniły w zatrudnieniu pielęgniarek, w zatrudnieniu personelu, ratowników medycznych, elektroradiologów, są nie do przyjęcia po prostu. Człowiek musi mieć prawo do normalnej pracy, normalnego wynagrodzenia, normalnego ubezpieczenia i normalnego prawa do tego, żeby był kształcony i dokształcany. Każdy z tych zawodów wymaga dokształcania podobnie jak lekarze. Zdrowie. Następna sprawa, która jest niezwykle ważna, to jest sprawa, być może o niej nie mówiliśmy, ja sama zajmuję się badaniami, zajmuję się nauką, to jest sprawa przywrócenia właściwej rangi instytutom medycznym. One są nam potrzebne po to, żeby kształciły i dokształcały lekarzy oraz pozostały personel z jednej strony, a z drugiej strony, żebyśmy coraz szerzej czerpali z dorobku nauki światowej. I to jest możliwe i to nie musi kosztować bardzo, bardzo, bardzo drogo. Mamy jeszcze takie instytuty i zła jest praktyka, że na przykład likwiduje się w Warszawie Instytut Reumatologii, który jest jedynym instytutem założonym ponad 60 lat temu, prawda? I zmienia się te struktury. Nie można tego tak robić. Są pewne placówki o bardzo dużym dorobku i one wymagają po prostu uporządkowania, dofinansowania i naprawdę przygotowania ich do wypełniania tych funkcji, które powinna szczególnie w medycynie spełniać nauka. To jest niezwykle ważne do procesu kształcenia personelu, ale także do tego, żebyśmy coraz szerzej współpracowali z nauką światową. postęp w medycynie jest ogromny i dlatego tak wielką wagę przywiązuję tutaj do pracy instytutów naukowych.
Doktor nauk medycznych Konstanty Radziwiłł. Co zmienić, co zachować, co wprowadzić w kwestii że tak. zdrowia i stabilności państwa?
Przede wszystkim wspierać to, co działa dobrze, a działa dobrze rzeczywiście duża część nauki, duża część przygotowania kadr medycznych. Te kadry medyczne polskie są bardzo dobrze widziane, niestety dla nas, za granicą. I w związku z tym chciałbym się skupić przede wszystkim właśnie na kwestii, co można zrobić, żeby tych dobrze przygotowanych pracowników, i tu myślę nie tylko o lekarzach czy lekarzach dentystach, ale także pielęgniarkach, położnych, diagnostach laboratoryjnych, farmaceutach, fizjoterapeutach, ratownikach medycznych i cały długi jeszcze szereg innych zawodów medycznych. Ci ludzie są świetnie przygotowywani, ale potem wpadają w taką jakąś dziurę. Jeśli można zacząć od lekarzy, to tutaj państwo już mówili o stażu podyplomowym. Tak? No nie każdy wie, o co chodzi, ale w ostatnich latach po prostu spróbowano zrobić coś złego. Na szczęście jeszcze to nie weszło w życie. To ma wejść w życie za 2 lata. I to jest to, co trzeba zachować. To znaczy, de facto skrócono o 1 rok kształcenie lekarzy. Myślę, że to nie trzeba tego długo tłumaczyć. No po prostu to kształcenie będzie gorsze. No cudów nie ma, prawda? Więc natychmiast zatrzymać wejście w życie tego, co na szczęście jeszcze w życie nie weszło, ale jest już przesądzone w ustawach. Więc tę ustawę trzeba zmienić tak, żeby przywrócić kształcenie 6-letnie na studiach medycznych plus rok takiego praktycznego kształcenia stażowego. To będzie zapewniać po prostu lepszą jakość przygotowywanych kadr medycznych. Jeśli chodzi o pielęgniarki, no to mamy straszny problem, że przygotowujemy świetną kadrę medyczną, świetną kadrę pielęgniarską, ale tylko 30% absolwentek, 30% absolwentek idzie do zawodu. Cała reszta albo wyjeżdża za granicę, albo po prostu odchodzi od zawodu. Ten zawód trzeba uczynić bardziej atrakcyjnym. Dla pań pielęgniarek to nie jest tylko kwestia wynagrodzeń. Oczywiście ich wynagrodzenia są niegodne i o tym trzeba mówić, a w zasadzie nie mówić, tylko po prostu zapewnić na odpowiednim poziomie przyzwoitym, tak, no, na tyle przyzwoitym, żeby po prostu można było żyć z tych pieniędzy. Ale to są również inne warunki pracy. Ta kwestia właśnie na przykład umów śmieciowych. Można powiedzieć, że zatrudnienie w służbie zdrowia to jest jak soczewka patologii rynku pracy w Polsce. Młodzi ludzie dzisiaj w Polsce nie mogą liczyć na pracę etatową, ale to niestety tego są konsekwencje w służbie zdrowia, również po stronie bezpieczeństwa pacjentów. Bo co to znaczy, że w pogotowiu ratunkowym, służbie, która jest nawet w nazwie państwowa, Państwowe Ratownictwo Medyczne, jeżdżą ratownicy, którzy są zatrudnieni jako jednoosobowe firmy. To jest jakiś absurd. Jeszcze tylko jeden krok i będziemy mieli policjantów, którzy będą prywatnymi firmami, żołnierzy, którzy będą prywatnymi firmami i sędziów, którzy będą
zdrowe
prywatnymi firmami.
Społeczeństwo w stabilnym państwie. Naszymi gośćmi poseł Tomasz Latos, poseł profesor Józefina Hrynkiewicz i doktor nauk medycznych Konstanty Radziwiłł, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej. Zapraszamy państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny, jak również telewidzów, 48 56 657 0013 lub 0014 i w naszej rodzinie 536 600 300 lub 600 400. Zdrowe społeczeństwo w stabilnym państwie w tych rozmowach brzmi jak marzenie, ale myślę, że musimy o tym rozmawiać i wytyczać właściwe kierunki, cele przyszłemu parlamentowi. O tym rozmawiamy. Zapraszamy państwa, a wracamy po krótkiej przerwie.
Pamiętasz, stary, orkiestry grały, wszystkie się panny w tobie kochały. Gdy was żegnano z wódką i Bogiem w tamtą wrześniową najdłuższą drogę, potem pod mławą dzielnie stawałeś, czołgi nie przeszły, medal dostałeś. Los cię wystawiał nieraz na próby, z Monte Cassino prosto na UB. Mariuszka, prawdziwy anioł. Tak ranni chłopcy wołali za nią, gdy kanałami tak było trzeba, wiodła ich z Chmielnej prosto do nieba. Nie odebrała nigdy Wirtuwi, poznała co to śniegi w Orkuty. A dzisiaj wnuczek dowód jej chowa, wszyscy się śmieją, jest czadowo. Stali. Nie mógł ich złamać Hitler ni Stalin. Została garstka, zresztą sam zobacz, śmieszne berety znicze na grobach. Czasami grzebią w śmietnikach nocą, żyć jakoś trzeba, a nie ma za co. Za słabi, żeby światu urągać, za dumni, żeby rękę wyciągać. Ojczyzna, honor, frazesy puste, świat się odbija w krzywym lustrze. Spocony raper klepie pacierze, jest zajebiście, ja tam mu nie wierzę. Historia uczy, lecz nie każdego, bawmy się, bawmy do upadłego. Wszystko już było, świat się nie zmienia, zegar odlicza, czas do spełnienia. Zaskoczy kiedyś mózgi wyprane, krzyw ponad miastem, salwa nad ranem. Oni walczyli za kraj w potrzebie, kto ich zastąpi, nie wiem. Ja nie wiem.
Zdrowe społeczeństwo w stabilnym państwie, tak brzmi temat dzisiejszych naszych rozmów na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Zapraszamy Państwa do telefonowania, również można skorzystać ze Skype'a i tutaj nasz adres to kontakt.tvtrwam i wtedy będziemy mogli się nie tylko słyszeć, ale również i zobaczyć przez ten komunikator, a zatem zapraszamy. Zdrowe społeczeństwo w stabilnym państwie. Myślę, że coraz bardziej trzeba ten temat zawęzić i powiedzieć zdrowe społeczeństwo w stabilnym systemie ochrony zdrowia. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam, halo.
Ja mam takie właśnie uwagę, ponieważ mam 70 lat i korzystam z leków.
I kto do nas telefonuje?
Pani doktor przypisuje lek. Ja idę do apteki, a w aptece pani mówi, tego nie ma leku. Jest tam innego wytwór, innego producenta. No i kupuję. I co zauważyłam? Że teraz wszystkie leki, jak była Polska napisana, tam Polska czy Wrocław, to teraz na tym leku jest tak producent, czy tam dostawca Islandia, Węgry. Na czym to polega, że tak te leki od razu z zagranicy muszą być sprowadzane? I na przykład taki lek, co wytwarzany z trzustki tam zwierzęcia, to też z Węgier, nie z Polski. Szczęść Boże. I
dziękujemy pani Tereso za to pytanie.
No tak jak wszędzie, niestety, również i w służbie zdrowia wyprzedano albo upadło wiele zakładów. Dodatkowo, nawet niedawno z panem doktorem uczestniczyłem w takiej debacie zorganizowanej na temat właśnie spraw związanych z ochroną zdrowia. Tam jedno z pytań było, czy wspierać polski przemysł, czy wspierać ten przemysł, który w dużym stopniu produkuje te tak zwane zamienniki leków, leki generyczne. Oczywiście, że trzeba to wspierać, oczywiście, że trzeba o tym pamiętać, ale też pacjenci dzisiaj w Polsce mają do czynienia z jeszcze innym problemem. Tym problemem jest masowy wywóz leków. To jest też wielkie wyzwanie do uregulowania. Tak się składa, że wskutek dowolnych interpretacji twardych zapisów ustawowych, dowolnych interpretacji urzędników ministerstwa, które mówią o tym, że marża, która jest tam przypisana do leku refundowanego, nie obowiązuje przy okazji wywozu leków z zagranicy. I mamy sytuację taką, że szereg leków ratujących życie, leków potrzebnych, wyjeżdża z kraju, pacjent przychodzi z receptą do apteki, nie może tego leku dostać, nie może tego leku znaleźć, a lek na rynku jest, tylko że nie dla naszych obywateli, a z wielkim, gigantycznym zyskiem jest wywożony za granicę. To jest też sprawa, którą na pewno trzeba uregulować pilnie. Mówią o tym aptekarze, ci drobni, pojedynczy aptekarze.
Moje pytanie, czy jesteśmy w stanie uratować rodzinne aptekarstwo?
Musimy,
czy
musimy,
bo te... tym potężnym hurtowniom, które teraz prowadzą własną politykę, że aptekarz nie może zamówić lekarstwa w hurtowni, z którą ma na przykład podpisaną umowę, no, gdzie niestety ma korzystniejsze czy upusty, no znowu na lekarstwa upusty, więc to jest studnia bez dna wielu problemów, które powstały przez rozszczelnienie systemu dystrybucji.
To jest rzeczywiście to, o czym powiedziałem, i trzeba to uporządkować. Wielkie sieci będą miały to do siebie, że one będą atrakcyjne dla pacjentów też, dopóki nie zmonopolizują całego rynku.
Wtedy te atrakcje...
No właśnie. Państwu. Więc trzeba po pierwsze z tych względów dla ochrony polskich pacjentów wspierać to drobne aptekarstwo, ale również wspierać się po to, żeby ci ludzie, którzy często od wielu pokoleń prowadzą apteki, mogli to robić w dalszym ciągu, aby to było chociaż no, w minimalnym stopniu opłacalne, ale żeby było opłacalne, to muszą mieć równe szanse z tymi dużymi, równe szanse dostępu do leków. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem takich rozwiązań i wsparcia tego drobnego aptekarstwa.
Pani poseł?
Popełniliśmy w Polsce bardzo duży błąd, likwidując przemysł farmaceutyczny. Wiadomo, że przemysł farmaceutyczny należy obok przemysłu obronnego do najbardziej dochodowych przemysłów. I oczywiście zarówno produkcja, jak i dystrybucja leków jest bardzo dochodowa. I ja myślę, że państwo polskie źle się tutaj wywiązuje ze swojej roli koordynatora zarówno produkcji, jak i importu, jak i dystrybucji leków. Na Komisji Zdrowia wielokrotnie ten problem był podnoszony i zawsze przychodził rząd, minister zdrowia i mówił, że oni nic nie mogą po prostu.
Pytanie pani poseł, bo we mnie się troszeczkę krew zagotowała. Dobrze, jest dwóch lekarzy, to pewno by mnie ratowali, gdyby były jakieś problemy,
tak, to na pewno.
Większej rangi, tylko... Bo pani mówi, źle jako państwo, źle jako Polacy zrobiliśmy, źle, że zlikwidowaliśmy tak. przemysł źle, farmaceutyczny. Tak. Tylko pytanie, kto za tym stoi? Kto konkretnie?
Za tym stoją te rządy, które likwidowały w Polsce całe gałęzie przemysłu, także tego przemysłu, który był przemysłem także nowoczesnym, albo był na zupełnie przyzwoitym światowym poziomie. Do takich przemysłów należał w Polsce także przemysł farmaceutyczny i nie było żadnego powodu, żeby ten przemysł likwidować w Polsce. Niestety stało się inaczej. Stało się to w latach 90. i dzisiaj musimy przede wszystkim, tak jak mówi pani, która do nas telefonowała, musimy sprowadzać leki. Niewiele tych leków, także tych leków, które są lekami odtwarzanymi, niewiele ich produkujemy.
Pani poseł, ale jeżeli obecny rząd mówi, że on nie ma wpływu, że to od niego nie zależy, to jakie szanse są, że przyszły będzie miał wpływ na to, by nie tylko zatrzymać, ale by rozbudować przemysł farmaceutyczny?
Obecny rząd twierdzi, że nie ma wpływu na nic. I naprawdę, jeśli nie ma wpływu, jeśli nie może rządzić w tej dziedzinie oraz w innych dziedzinach, to naprawdę nie ma powodu, żeby utrzymywał się na tych stanowiskach. Dlatego, że rząd dysponuje wszystkimi narzędziami rządzenia, takimi jak prawo, takimi jak finanse, takimi jak kadry, takimi jak instytucje, takimi jak nadzór i kontrola. A tego w tej dziedzinie nie robi. I chcę powiedzieć, że po prostu ta wyuczona bezradność ministrów, którzy przychodzą i mówią, że oni nic nie mogą zrobić, że właśnie zmienili prawo, ale to prawo nie działa po prostu. No nic nie działa.
I a wyuczona bezradność nazywa się manipulacją i mamieniem społeczeństwa.
Jest to manipulacja na bardzo wysokim poziomie i muszę powiedzieć, że nie jest to manipulacja bezinteresowna, bo za tą manipulacją stoją ogromne środki, które dzielą między siebie ci, którzy manipulują społeczeństwem, którzy manipulują także produkcją i dystrybucją leków.
Za chwileczkę poprosimy pana doktora, wcześniej telefon. Prosimy, halo.
Pochwalam Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Małopolski.
Prosimy pani Halina.
Ja jestem lekarką na emeryturze. Chciałam powiedzieć właśnie, jaki jest mój pogląd. Jeśli idzie na przykład o staże, to ja uważam, że powinny być, bo są lekarze, którzy już tutaj muszą nauczyć się podejścia do pacjenta, empatii. No biorą coś od mistrzów. No jednak medycyna to jest w połowie sztuka, ale w połowie rzemiosło. W tej sytuacji lekarze muszą mieć, szczególnie młodzi, dostęp do dobrych mistrzów, gdzie uczą się nie tylko medycyny, ale także jak być dobrym lekarzem. Dobry lekarz to jest taki, który potrafi nawiązać kontakt z pacjentem, właśnie też empatyczny, nie uczuciowy, bo to się źle kończy, empatyczny, który powinien się zająć od razu w wywiadzie nie tylko samym pacjentem, ale nieraz i jego środowiskiem. Musi przynajmniej wiedzieć, skąd ma pacjenta i co z tym pacjentem. Więc to jest konieczne. Następnie wydaje mi się, że ja byłam przyjmowana na medycynę, jeszcze było beztestowo. Ja uważam, że może się mylę, bo może powinno być to jakoś częściowo. No nie wiem, jaki państwo mają pogląd, ale wydaje mi się, że nie można odgadnąć, bo ktoś może być bardzo zdolny, ale nie nadawać się na lekarza. On może mieć zdolności w innym kierunku, może się mylić. I wydaje mi się, że nie wiem, jak na jakim poziomie są teraz profesorowie medycyny, bo też się wzięli przecież z tych odtestowych i tych, którymi różnie poniewierano w naukach. Po co ten egzamin jeszcze raz dla absolwentów? Tak jakby te akademie medyczne były wszystkie do niczego, bo oni jeszcze muszą znaleźć egzamin. No przecież moim zdaniem lekarz powinien być na bieżąco z nauką, szczególnie swojej specjalności. Ale lekarz specjalista to nie tylko taki, który w swojej specjalności jest dobry, bo nieraz się widzi, że przyjmuje się pacjenta na oddział specjalistyczny i tak jakby innych chorób nie było. W ogóle ich to nie interesuje. A mnie, ja byłam w takim szpitalu, gdzie musiałam objąć i chciałam objąć całość pacjenta. Bo ja pracowałam w szpitalu psychiatrycznym i zarówno musiałam doskonale sobie zdawać sprawę z somy, jak i z psychę. Przynajmniej na tyle, żeby pacjentowi pomóc. Ja musiałam mieć dobry kontakt z pielęgniarkami. To przechodzenie nad ty to nie znaczy, że to jest dobre dla pielęgniarek. Która pielęgniarka powie lekarzowi, że ona sobie nie życzy z nim na ty być? Moim zdaniem trzeba mieć dużo taktu, szacunku dla pielęgniarki, żeby ona wiedziała, bo lekarz bez pielęgniarki, już nie mówię o szpitalu, przecież niczego nie dokona. Ja byłam jeszcze w okresie, kiedy salowe spełniały dużo czynności pielęgniarskich. Bo po prostu, a i salowych też nie było, i pielęgniarek nie było, bo były takie płace, że wolały iść gdzie indziej. No przecież były jeszcze nędzniejsze. Także mnie się wydaje, że lekarz powinien tutaj z szacunkiem do pielęgniarek i cały czas i do salowych mieć dobry kontakt. Nie musi z nimi być na ty.
Dziękuję. I tutaj poproszę Państwa w studiu o ustosunkowanie się do tych kwestii poruszonych przez panią Halinę, panią lekarz. Natomiast do tego by należało jeszcze powiedzieć taki układ relacji w pewnym kwadracie. Pacjent, personel, lekarz, administrator. bo tu nie mamy do czynienia z jakąś tylko, powiedzmy, triadą, ale tutaj widzimy, że pacjent kontaktuje się z personelem medycznym, jeszcze jest do tego lekarz, a nad tym wszystkim jest administrator. I tutaj administrator to też ustawodawca, to też ten, który musi mieć skończone zarządzanie administrację, żeby móc prowadzić tę placówkę.
Ja myślę, że przede wszystkim
pan doktor Radziwiłł.
Przede wszystkim dziękuję za słowa wsparcia dla idei przywrócenia stażu podyplomowego, bo jest rzeczą zupełnie oczywistą dla pokoleń lekarzy i to naprawdę jest jakiś skandal, że komuś znowu arogancja władzy, prawda, przyszło do głowy, że trzeba staż zlikwidować, no to nie, zupełnie nie patrząc na protesty wszystkich środowisk i młodych lekarzy, i starszych lekarzy, i rektorów, i towarzystw lekarskich, i tych, którzy są nauczycielami od lat i tak dalej, wprowadzono tak, bo tak
ja
ma być.
Ja słuchając pana zadaję sobie takie pytanie, myślę, że też radiosłuchacze i telewidzowie, komu ten zapis miał służyć?
To czy konkretnie, znaczy osoba jest bardzo konkretna.
Finansów
pani minister Ewa Kopacz, bo ona jeszcze wtedy była ministrem zdrowia, wprowadziła ten zapis. No, komu on
służy? Wprowadził, ale komu miał służyć?
No, znaczy,
nikomu.
Ja nie wiem. Moim zdaniem,
finansów,
to znaczy, może to jest kwestia oszczędności, ale to jest oszczędność
wątpliwa.
Bardzo wątpliwa. I moim zdaniem po prostu jest to tak, że no,
a może,
komuś
a może,
tak przyszło
a może
i tak
tej
ma być,
zasadzie,
prawda?
Którą postrzegamy i boimy się jej czasem nazwać po imieniu, a mianowicie zasada eksportu kapitału ludzkiego.
Nie. Po prostu, to znaczy, ja myślę, że naprawdę jest problem tych ostatnich 8 lat. To jest problem tego, że władza podejmuje decyzje, nie słuchając tych, których to dotyczy. I to
czy młodzi czasem lekarze nawet znajdują pracę w kraju nad Wisłą, czyli u nas?
To znaczy, ja myślę, że tak, że no, każdy może się mylić, prawda? Ale właśnie po to jesteśmy, no nie tylko jeden człowiek decyduje tak o wszystkim, tylko po to jesteśmy w grupie, żeby wymieniać się tymi argumentami i czasem wysłuchać, że może jednak ta druga osoba ma rację, prawda? I tutaj no, to jest właśnie przykład takiej decyzji, gdzie wszyscy byli przeciw, a minister postawił na swoim, czy postawiła na swoim. Ale myślę, że też bardzo ważne słowa padły z ust pani doktor, która przed chwilą mówiła o tym, jak wielka rola jest przede wszystkim pracy zespołowej i w ogóle całego personelu, a tak jak ojciec mówi, no oczywiście jest też wielka rola tych, którzy zarządzają systemem ochrony zdrowia. Ja myślę, że w tym wszystkim musi być jednak coś, co jest niezwykle ważne. To, o czym już wcześniej wspominałem, poczucie misji. Prawda? I jeżeli mamy do czynienia, tak tutaj narzekamy przy tym stole na ten chaos, to trzeba powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj też decyzji ze strony tych, którzy rządzą Polską od wielu lat. To znaczy, pani profesor też o tym mówiła, że to jest jakaś taka zaplanowana niemożność, prawda? To znaczy, rzeczywiście jest taki pomysł, że państwo się wycofuje, państwo rezygnuje z odpowiedzialności, która zresztą jest na administrację państwową nałożona mocą konstytucji, bo przypominam, że to konstytucja mówi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, że każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a zatem wskazuje ta konstytucja wyraźnie, że odpowiedzialność za to jest po stronie państwa. To się samo nie ma zrobić. A my doświadczamy od jakiegoś czasu czegoś takiego, że to właściwie no, robi się samo. Ale samo się nie robi.
Panie doktorze, ja tu dziękując, rozwinę swoją myśl i swoje pytanie w stronę pani profesor, bo się znacząco uśmiecha. A mianowicie, jeżeli specjaliści, ci, którzy pracują i mówili rządowi nie dla zlikwidowania stażu, skrócenia tego wykształcenia lekarskiego, jeżeli społeczeństwo mówi nie dla sześciolatków, a w ostatnim czasie miliony młodych osób wyeksportowaliśmy na Zachód. My myślimy dziś państwo polskie, ale wycieczka byłego premiera Polski i jego posada w Unii Europejskiej coraz bardziej musi nas skłaniać do refleksji, czy rząd polski służy Polsce, czy też służy Unii Europejskiej jako przedstawiciel Polski, eksportując i wysyłając tam to, co najbardziej drogocenne. Nie zawsze tu myślę o wszystkich, którzy wyjechali, ciesząc się z tej wysokiej posady naszego byłego premiera. No ale tu zostawiam sobie pewien wachlarz wolności, by nie ponosić odpowiedzialności za słowa, które mogą się komuś nie spodobać. Natomiast ta destabilizacja państwa, destabilizacja w służbie zdrowia, czemu ona służy? Komu ona służy?
Wydaje mi się, że nie służy nikomu, jeśli zastanowimy się jako obywatele nad własnym państwem, a szczególnie ci obywatele, którzy są może bardziej świadomi, jak państwo powinno funkcjonować. Wróćmy do tego czworokąta, który tam funkcjonuje. Dla mnie najważniejszą osobą w systemie ochrony zdrowia jest jednak lekarz, dlatego że lekarz kieruje całym procesem leczenia i zachowanie jego pozycji kierowniczej, przede wszystkim w tym, co dotyczy leczenia i prymatu jego decyzji nad decyzjami dyrektora, który mówi o pieniądzach, jest zasadniczą dzisiaj sprawą. Bo oczywiście zdrowie nie ma ceny. Oczywiście zdrowie, odzyskanie zdrowia kosztuje. I tutaj to lekarz powinien decydować, jak ma leczyć. Personel pomocniczy wykonuje tutaj w porozumieniu z lekarzem czynności, które są potrzebne. Natomiast personel zarządzający ma zadbać o warunki leczenia, o warunki, w jakich lekarz może spokojnie pracować. I my dzisiaj zrobiliśmy, my, obywatele, dlatego że pozwoliliśmy na to, nie reagujemy na to, nie protestujemy, że lekarz głównie zajmuje się obsługiwaniem biurokracji. I patrzę naprawdę z rozpaczą na zawód lekarza, wspaniały zawód, szlachetny, najważniejszy przecież dla nas wszystkich, jak lekarz nie ma czasu dla pacjenta, nie ma czasu na własną naukę. Lekarz musi wypełniać wszystkie papierki. Trzeba było do tego zatrudnić osobę.
Lekarz nie ma na to czasu, nauczyciel nie ma na to czasu.
Bo musi wypełniać
profesor nie ma na to czasu względem studenta.
A jeśli...
Bo ma biurokrację.
A jeśli lekarz w czymś się pomyli, bo nie był przyuczony do biurokracji, to wtedy pojawia się kontrola, pojawia się prokurator, pojawia się sąd. Ja mam kilka spraw takich jako poseł od lekarzy, którzy właśnie pokazują absurdalność. Sprawa młodych lekarzy. Ja po prostu dowiedziałam się, że młody lekarz zatrudniany jest tak jak bezrobotni na stażu. Że finansuje się to z funduszu bezrobocia. I przez 2 lata nie mogłam zrozumieć, jak to jest możliwe. Przecież to jest sprawa wprowadzenia do zawodu. Lekarz nie jest bezrobotnym, żeby był wynagradzany naprawdę bardzo nisko z funduszu bezrobocia. To nie jest osoba, która szuka pracy.
Odpowiedziała Pani na moje pytanie, czy młody lekarz znajduje pracę w Polsce?
Młody lekarz może znaleźć pracę w Polsce, ale często na takich warunkach, że kiedy skończy już staż, a nawet nie kończy stażu, to po prostu wyjeżdża. I to jest sytuacja najgorsza z możliwych. Wyemigrowało 2 miliony 320 tysięcy, głównie młodych ludzi, w tym także bardzo wielu lekarzy.
W jakim przedziale czasu?
No, w ostatnich 10 latach, więc to jest ta strata, ta ogromna strata, która nastąpiła tutaj i to jest ta strata, której nie da się odrobić już. I teraz musimy po pierwsze zwiększyć liczbę kształconych lekarzy, dopóki ma ich kto kształcić, zwiększyć nakłady na kształcenie, a także stworzyć bardzo dobre warunki wprowadzenia do zawodu. Czyli to, żeby lekarz mógł praktykować, mógł wchodzić do zawodu przy doświadczonym lekarzu. I bardzo dziękuję pani doktor Halinie z Małopolski, że podniosła sprawę stosunku lekarza do pacjenta. My narzekamy na to, ale ja spotykam jako pacjentka, jako osoba, która odwiedza pacjentów, spotykam bardzo wielu wspaniałych lekarzy, którzy nie dali siebie zniszczyć biurokracją. I wszystkim im chciałam po pierwsze podziękować, po drugie zachęcić, żeby buntowali się przeciwko tej biurokracji. I to, co mamy do zachowania i do utrwalenia, to dobrą postawę lekarzy wobec pacjentów, zachowanie tej głównej roli lekarza w procesie leczenia, ale także po prostu musimy
nie da się w procesie
zwolnić
leczenia zastąpić tej nie da się zaufania zastąpić pomiędzy lekarzem a pacjentem, która niejednokrotnie pełni rolę najlepszego lekarstwa i jest pomocą w procesie.
Jako pacjentka patrzę z rozpaczą na to, że niszczy się zawód lekarski, dlatego że lekarz jest dla mnie najważniejszą osobą w sytuacji, dla każdego, kto choruje, jest najważniejszą osobą w sytuacji, kiedy chce odzyskać zdrowie. To lekarza obdarzam zaufaniem, to lekarz przywraca mi nadzieję, że wrócę do zdrowia.
Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, nasi słuchacze czy telewizowie telefonując rozłączają się. Albo to na przypadek, albo jakiś zamierzony akt względem naszych rozmów. Natomiast zdrowe społeczeństwo w stabilnym państwie, no życzę, żeby się udało to osiągnąć jak najszybciej. Wrócę do tego pytania o stabilność w służbie zdrowia. Posłużę się takim przykładem, który często słyszymy, a mianowicie, żeby się leczyć w Polsce,
Trzeba mieć zdrowie,
trzeba mieć czas i trzeba mieć pieniądze.
Zacznijmy od tego końca. No jeżeli jest sytuacja taka, że mamy generalnie w Polsce najmniejsze nakłady w stosunku do produktu, czy jedne z najmniejszych nakładów w stosunku do produktu krajowego brutto w Unii Europejskiej, no to nie możemy osiągać tego, o czym marzymy, czego oczekujemy. Mamy taki paradoks. Mamy świetnie przygotowaną kadrę, o której tu mówiliśmy.
Mamy jeszcze lepszy sprzęt.
Bardzo dobry w wielu miejscach sprzęt, tak. Słyszałem o chociażby znakomitych planach zakupowych do szpitali w Toruniu. Mamy już wiele też i odremontowanych szpitali, bardzo nowoczesnych. Dzisiaj byłem na otwarciu nowej części w takim szpitalu w Bydgoszczy. A więc mamy tu się czym pochwalić, no ale jednocześnie brakuje pieniędzy na realizację tych wszystkich, jak to już mówiliśmy, wynika z ustawy o działalności leczniczej różnych procedur i świadczeń zdrowotnych. Trzeba więcej pieniędzy na ochronę zdrowia.
Pozostaje nam czas i jeszcze zdrowie.
Tak.
Odbierzemy telefon, bo ktoś się do nas dodzwonił i udało się nam pozostać na linii. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Hanna z Lublina. Akurat ja jestem lekarzem specjalistą, akurat pochodzę z Lublina i z rodziny lekarskiej, więc myślę, że jestem absolutnie uprawniona do tego, żeby sobie wyrazić jakiś tam pogląd na te sprawy, bo zgadzam się w większości z tym, co Państwo tutaj mówią, ale tak nie do końca ze wszystkim. Dobrze, że Państwo podnoszą problem umów śmieciowych, ale pragnę zauważyć, że dotyczy to także lekarzy, o których się nie mówi, że bardzo trudno znaleźć lekarzom, na Lubelszczyźnie przynajmniej, pracę na normalną umowę, nawet specjaliście z dwoma specjalizacjami, z dwoma tytułami specjalisty. I proponuje się oczywiście, i z tym nie ma problemu, żeby się zatrudnić akurat w takim NZOZ-ie, w takiej przychodni, w takim LuxMedzie, w Medicaverze, a to jeszcze gdzieś tam indziej, a to dojeżdżać 100 kilometrów, a to 50. Umów normalnych o pracę lekarzom się prawie nie proponuje. Ja myślę, że nawet w Lublinie to jest chyba łatwiej pielęgniarce czy położnej znaleźć umowę na normalną umowę o pracę niż lekarzowi. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o zarobki. Tak cały czas się trąbi na temat tych zarobków innych grup zawodowych w medycynie. Ja powiem tylko tyle, że mam duże pretensje do wszystkich, którzy byli przy tak zwanym stole decyzyjnym, że pozwolono w ogóle na coś takiego jak tworzenie spółek z o.o. i tworzenie to jako podmioty medyczne. No przecież to jest coś makabryczne, ale akurat na nieszczęście byłam zmuszona do tego, że pracuję w takim systemie i proszę mi wierzyć, bo mogę przesłać RMU-y, bo wcale nie jest to odosobnione, bo jest to akurat powszechne. Zarobki lekarza specjalisty w takiej spółce to w Lublinie na rękę jest około 2500-2600. Ostatnio nawet trochę mniej, bo ku naszemu bardzo dużemu niezadowoleniu zostały
pani
podniesione
doktor,
składki na izby lekarskie.
Jeżeli pani mówi o sumach
na rękę,
tak, na rękę, jaki wymiar godzin pracy?
Na etat.
Mhm.
2500-2600 na etat. To brutto wychodzi gdzieś tam powiedzmy 3 z kawałkiem. Z dodatkami oczywiście, jak się wypełni na przykład obowiązki kontraktowe. No to ja myślę, że to jest pensja żenująca. Lekarze chodzą po iluś tam pracach. I spowodowało to zresztą coś takiego, że są olbrzymie dysproporcje, bo ja znam jednostki tutaj, nawet o dziwo publiczne, gdzie zarabia pielęgniarka znacznie więcej niż lekarz w spółkach, nawet kiedy jest współwłaścicielem. Więc myślę, że jest to sytuacja chora i te dysproporcje pomiędzy tymi podmiotami spowodowały to, że zatraciliśmy coś takiego, co zawsze mieliśmy w sobie, czyli tak zwaną solidarność zawodową. W tej chwili taki sobie szpital, w którym zarabia lekarz 3 razy tyle albo 5 razy tyle niż na przykład jak ja, no to przecież nikt nie zastrajkuje, nikt się nie będzie protestował za takimi lekarzami, którzy nie zarabiają tyle. W spółkach zaś z kolei, no to przecież strajki, no to przecież śmiech na sali. Przecież nawet nie ma związków zawodowych, ani nawet nikomu nie przeszłoby przez myśl, żeby taki związek powstał, bo myślę, że byłby to ostatni dzień jego pracy w takiej spółce. Także myślę, że całe środowisko jest podzielone. Podzielone jest zresztą celowo, ponieważ to było tak jakby odgórne założenie, żeby nas wzajemnie skłócić, żeby spowodować właśnie te dysproporcje. Jednemu dać, drugiemu zabrać. No i się jeszcze przekonuje cały czas, że żeby jednemu dać, to trzeba drugiemu zabrać. I tak samo pielęgniarki napuszcza się na lekarzy, a lekarza na pielęgniarki, czy na położne, czy na personel inny, medyczny. No to jest makabra. I jeżeli chodzi nawet o ciągłość leczenia, niech mi ktoś wytłumaczy, czy taki specjalista, który sobie biega raz na tydzień, czy raz na 2 tygodnie gdzieś tam, czy on będzie mógł zapewnić ciągłość leczenia takiego pacjenta, nawet ambulatoryjnego? Czy taki lekarz kontraktowy, który dzisiaj jest w tym szpitalu, jutro w innym, a pojutrze jeszcze w innym, po pierwsze w ogóle jest nie do ogarnięcia, ile on godzin pracuje. Po drugie nie jest do sprawdzenia, czy on jeszcze coś w ogóle jest w stanie zadecydować, no bo po 70, po 80 godzinach pracy niejednokrotnie w różnych, no to jest nie nawet, to jest nienormalne zupełnie. To jest ani nie do sprawdzenia, ani myślę, że ja bym nie chciała iść do takiego lekarza, który jest po 4. dyżurze i potem przyjmuje w przychodni czy w swoim gabinecie, bo przecież ten lekarz nie jest w stanie normalnie funkcjonować w takim... Zazdrości się też naszej grupie zawodowej, że mamy tak świetnie. Ja tylko skończę jeszcze tego, że po prostu... Ja myślę, że każdy specjalista, każdy inny, gdyby pracował tyle godzin co my, to ja nie wiem, ile by zarabiali. Bo my zarabiamy po prostu... My pracujemy od rana do nocy, żeby w ogóle jakoś godnie żyć. Ja nie mówię o wybranych jednostkach, bo tych wybranych jednostkach, gdzie ktoś tam ma jakiś kontrakt na 30 tysięcy czy 50 tysięcy, ja już mówiłam wielokrotnie, nawet na tej antenie, że jeżeli są takie, to proszę dać znać, z Lubina jest bardzo wielu chętnych, bardzo dobrze wyszkolonych lekarzy, którzy natychmiast podejmą taką pracę. Natomiast ja mogę przesłać ermuły, mogę namówić wielu kolegów, koleżanek, prześlą te ermuły do państwa i będziecie państwo wiedzieli, że ja nie oszukuję i że ja mówię prawdę.
My nie mówimy, że ktoś oszukuje.
Dziękujemy pani Hanno, pani doktor. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie.
To są rzeczywiście problemy. Tutaj mogę tylko potwierdzić z taką uwagą, że jeżeli chodzi o lekarzy, to są potworzyły się ogromne kominy nierówności. Rzeczywiście ja sam znam przykłady nawet z naszego województwa, gdzie w tym samym szpitalu są lekarze, którzy są znakomicie opłacani, mają gigantyczne wręcz kontrakty i są tacy, którzy mają podobne zarobki jak te, o których przed chwilą słyszeliśmy. W tym samym szpitalu jeden i drugi lekarz jest po specjalizacji z odpowiednim stażem, doświadczeniem zawodowym. Są takie rzeczy. Czemu to służy? No, na pewno to nie służy dobrej atmosferze w szpitalu. Często u źródeł tego jest... No też sprawa bardzo dziwaczna, o których tu nie mówiliśmy, czyli te dziwne i niezrównomierne wycenienie tych różnych procedur przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Są tak zwane specjalności opłacalne, gdzie jest zysk i są takie, które z założenia, jak dyrektor to zakontraktuje, to jest pod kreską, jest deficyt.
Takie dziedziny służby zdrowia, które warto wyprowadzić w sektor prywatny.
To i też, takie, to nie... też jak najbardziej, albo nawet w publicznym się rozwijają i jest wyrywanie w sobie wzajemnie kontraktów i zarobki są bardzo wysokie i się likwiduje te, gdzie jest, nie ma zysku, gdzie jest to nieopłacalne.
Błędy prywatnych muszą leczyć...
To publiczna, publiczna, oczywiście, to mamy jeszcze
tego,
dalej
jak
mamy.
Nie chcą tego podjąć, to kończą jak profesor Hazan.
No ale też. To wszystko jest, mamy jeszcze jest pochodna tego pomysłu na to, że prawda, nie ma odpowiedzialnego. Państwo, tak jak pani profesor mówiła, już nic nie może, ale nie może dlatego, że zdecydowało, że oddaje regulacje w tym zakresie, a mówimy przecież o publicznym systemie ochrony zdrowia. Bo jeśli gdzieś tam na marginesie publicznego systemu ochrony zdrowia funkcjonują też prywatne jednostki, to które są zbudowane za pieniądze prywatne, prawda, prywatni inwestorzy włożyli w nie jakieś swoje środki i tam są zarabiane
mówimy
pieniądze,
o publicznej służbie
to jest wszystko okej, okay, prawda? Natomiast my mówimy o publicznym systemie i w tym publicznym systemie
państwa,
jest,
który wypływa z konstytucji.
Choćby z tego, co pani doktor mówiła, no po prostu jest chaos. Chaos na każdym miejscu. Nie ma zupełnie żadnego pomysłu, nie ma koordynacji, a efekt jest taki właśnie, jak tutaj przedstawiono. Niestety efektem, który jest, myślę, że też istotny i to istotny nie tylko z punktu widzenia pracowników, którzy rzeczywiście są skłóceni i napuszczani na siebie, no to jest negatywny efekt także dla chorych, dla pacjentów, bo zespół, który nie współpracuje ze sobą, tylko który konkuruje ze sobą, nie jest zespołem bezpiecznym dla pacjenta. Dodatkowo, jeśli ten zespół pracuje dziś tu, jutro tam, pojutrze jeszcze gdzie indziej i jest przepracowany i to dotyczy z całą pewnością nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek i innych pracowników, no to po prostu no, skutek tego może być tylko opłakany.
Pani Hanna mówiła o solidaryzmie.
Nie ma.
A my jesteśmy od wielu lat po prostu atomizowani. Lekarz z pacjentem, nauczyciel z uczniem. Różne tak. Grupy zawodowe,
to dotyczy
atomizacja
nie tylko.
Społeczeństwa trwa, nasze rozmowy się kończą.
To nie dotyczy
ostatnie zdania.
Nie tylko ochrony zdrowia, to tak? Dotyczy nie tylko personelu medycznego, to dotyczy wszystkich wymiarów życia społecznego w Polsce, kiedy cała sfera rządząca od 8 lat zmierza do niszczenia wspólnoty. Każdej wspólnoty, w każdym wymiarze, od rodziny poczynając, a na wspólnotach lokalnych, wspólnotach zawodowych, wspólnotach narodowych kończąc. I to jest...
Z tego 5 października wybory.
Tak, no trzeba zmienić władzę, trzeba zmienić, bo tak dłużej być nie może. Trzeba zmienić coś, również w służbie zdrowia. My taką propozycję zmian mamy i chcemy to, o czym tu mówiliśmy w programie, w końcu zacząć przywracać tą służbę zdrowia obywatelom, pacjentom. Trzeba zagłosować.
Ja startuję. Państwo, nie boją się Państwo prosić o głosy wyborców, gdy tyle roboty, pracy przed Państwem?
No jest to rzeczywiście ogromne wyzwanie. Jestem już trzecią kadencję, trzy kadencje byłem w Sejmie, więc wiem, jak to jest trudna praca, ale mimo wszystko chcę dalej startować. Jestem liderem listy PiS-u z Bydgoszczy. Mam nadzieję, że będę dalej mógł służyć mieszkańcom Polski w tej poseł trudnej
Tomasz,
dziedzinie, jaką jest służba zdrowia, ale nie tylko w niej.
Poseł profesor Józefa Hrynkiewicz.
Ja startuję po raz drugi do Sejmu z listy numer 23, która obejmuje część województwa podkarpackiego, a więc...
A że lista jest numer 1, bo jest lista PiS.
Nie, ja wiem, tylko to jest okręg numer 23, lista numer 1, Prawo i Sprawiedliwość i bardzo proszę o głosy. Ja już zrobiłam swoją karierę zawodową i teraz jeszcze swoje siły, swoją wiedzę, to, czego się nauczyłam, chciałabym poświęcić właśnie temu, żeby przywrócić w Polsce normalność, także w ochronie zdrowia.
Pan doktor Konstanty Radziwiłł? Co skłoniło?
Kandyduję do Senatu z południowej części okręgu podwarszawskiego. Proszę o głosy, nie idę tam po zaszczyt. Mam co robić na co dzień, jestem zapracowanym człowiekiem. Idę do pracy i proszę o zaufanie.
Tak. Praca nie obietnica. Też jako lekarz z pewnością bym nie narzekał, ale warto jednak coś dla Polski robić. Trzeba coś
Mamy
zmienić.
Mamy nadzieję spotkać się za 4 lata
służbę zdrowia. I
będziemy
Polska.
Bardziej zdrowsi i będziemy żyć w bardziej stabilnym państwie, czego i państwu, i sobie, i wszystkim Polakom w kraju, za granicą po prostu życzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Niedziela Boża i nasza. W imieniu redakcji witam Państwa bardzo serdecznie. Rodzina to święta przestrzeń. Tak tytułuje swój aktualny edytorial Naczelna Niedzieli Lidia Dutkiewicz. To dobry wstęp do lektury pozostałych tekstów tygodnika. Bo przecież nadal trwa synod biskupów o rodzinie. Co nowego ustalono? O czym dyskutowano? Czy były kontrowersje, spory? O tym wszystkim przeczytasz u nas w najnowszej niedzieli. Jest możliwe chrześcijańskie, sakramentalne życie małżeńskie. Taką wzorową rodzinę stworzyli Zelia i Ludwik Martin, rodzice świętej Teresy z Lisieux. Byli bardzo pobożni i ufali Bożej miłości. Ich zwyczajną, niezwyczajną historię warto poznać, łącznie z cudownymi wstawiennictwami, tym bardziej, że będą teraz